będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witają Państwa ojcowie
Michał Nowak, franciszkanin
i Maciej Baron, werbista. W kolejnej audycji z cyklu
Między nami homiletami,
czyli ćwierć tony z ambony,
w siódmą niedzielę zwykłą 23 lutego, gdyby Państwo jeszcze nie wiedzieli, w jakim dniu się obudzi.
No wstajemy.
I gimnastyka poranna. Teraz
to nie pierwszy program Polskiego Radia, przepraszam. U nas bez gimnastyki.
Pompki, skłony, inne rzeczy, ale to nie u nas. Czyli co?
Co nas gromadzi dzisiaj?
Co u nas? To co zawsze.
To co zawsze, tak. Do Adremu, jak mówię.
Do Adremu, tak. To dzisiaj, drodzy Państwo, prowadzi nas Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 38 do 48. Pozwolę sobie to słowo przytoczyć. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię, nie zwalczajcie zła złem. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim 1000 kroków, idź z nim 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.
Amen.
Amen.
Ojcze, ja mam taką myśl na początek. Czy w nas, w tobie i we mnie, i może też w naszych słuchaczach, nie tli się gdzieś podskórnie pragnienie takiej natychmiastowej sprawiedliwości? Mam na myśli taką sprawiedliwość doraźną. Ja sobie kiedyś miałem taki czas, kiedy położyło mnie zapalenie o skrzeli, nie tak dawno temu zresztą, i zaległem na łożu boleści moim. Miałem dużo czasu na przemyślenia i różnego rodzaju medytacji między kichnięciami i kaszlnięciami.
No tak, architektura twojego pokoju raczej nie jest zbyt interesująca, że można ją zbyt długo kontemplować.
Tak. I do czego zmierzam? I pomyślałem sobie w pewnym momencie, jak bardzo dużo razy w ciągu dnia nie tylko człowiek upada i grzeszy, ale właśnie jak wiele razy w ciągu dnia mamy w sobie, przynajmniej ja mam w sobie, takie pragnienie natychmiastowej sprawiedliwości. To znaczy, z jednej strony mam w sobie poczucie jakiejś krzywdy, która mi się stała, albo której byłem świadkiem, i wydaje mi się, że najlepszym sposobem rozwiązania tego uczucia, które we mnie wzbiera, jest właśnie zastosowanie takiego natychmiastowego klucza, który rozwiąże mój problem. Czyli po prostu mnie się to od razu skojarzyło z tym oko za oko, ząb za ząb, bo ta zasada, ona była oczywiście starsza niż samo słowo, które dzisiaj czytamy, czy które ma nas prowadzić, ale ono jak zawsze w sposób genialny trafia w sedno jak gdyby problemu, którym najczęściej jest serce człowieka, bo zauważmy, że bardzo często Ewangelia, kiedy już sobie rozbierzemy na czynniki pierwsze, że ono tak naprawdę jest takim obrazem Pana Boga kardiochirurga, który ze znawstwem i wprawą reguluje to serducho człowieka w taki sposób, żeby ono nie tylko pracowało jakoś tam, ale żeby biło w sposób taki, jaki ma bić. Żeby to było serce, które jest pełne miłości, w którym jako w tym siedlisku myśli, życia takiego uczuciowego i intelektualnego, jak to było przedstawiane w czasach Jezusa, że serce właśnie było takim rzeczywiście centrum ludzkiego życia, żeby to serce pracowało zgodnie z Bożym zamysłem. I tu się nic jak gdyby nie zmieniło od czasów Jezusa. W nas ciągle jest ten jednoosobowy Trybunał Sprawiedliwości, który bardzo szybko dokonuje rozeznania, rozpoznania, dobiera wyrok, no i najlepiej jeszcze było, gdyby miał karzące ramię sprawiedliwości, Sprawiedliwości ten Trybunał i aplikuje ten właśnie wyrok w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, najczęściej właśnie na bliźnim, który mi w sposób straszny ubliżył, zawinił, zaburzył mój spokój, odebrał mi coś, co było mi bardzo potrzebne, czy to właśnie w sferze dóbr duchowych, czy materialnych. I no jest w nas takie, jest taka żądza tej natychmiastowości. To się też wpisuje, to już mówiliśmy nie jeden raz, w to, że my dzisiaj w ogóle jesteśmy takim pokoleniem, które musi mieć wszystko instant. Od kawy począwszy, przez zakupy drugi dzień zapaczkowane po zamówieniu u progu naszych drzwi, poprzez rozwiązania wszelkiego rodzaju trudności. No właśnie jestem na etapie takiej szkoły cierpliwości, ponieważ miałem pewne zdarzenie przy moim kościele parafialnym, i jestem w trakcie uzupełniania i wypełniania dokumentów związanych z polisą. Więc na szczęście sobie powiedziałem, są jeszcze instytucje, które uczą nas cierpliwości w tym sensie, że pokazują nam, że nie wszystko może być natychmiast. Albo inaczej, że co nagle, to najczęściej niestety po diable, jak mówi stare ludowe przysłowie. I ta dzisiejsza Ewangelia, już gdyby u samego swego początku, oczywiście ona się, Jezus się odwołuje do czegoś znacznie szerszego niż tylko poczucie jakiejś takiej doraźnej krzywdy, bo każdy, kto słucha tego słowa dzisiaj, widzi, że znów tutaj jest pewne odwołanie w ogóle do życia człowieka jako takiego. Ale mnie, jak gdyby u progu naszego rozważania, uderza właśnie to, że Ewangelia jak zawsze trafia w sedno, że Pan Jezus zawsze staje nad człowiekiem, tak jak mówię, jak dobry chirurg, który wie dokładnie, które miejsce jest chore. I pokazuje nam to w sposób bardzo bezpośredni, bym powiedział nawet brutalny, nie owijając ani w gazę, ani w bawełnę, ani w nic innego. Pokazuje nam, że no, niestety jesteśmy kalecy pod tym względem, że samo sformułowanie jak gdyby zasady sprawiedliwości na tym, na tej zależności oko za oko, ząb za ząb, no powoduje, że owszem, może, można przywrócić pewne poczucie, nie wiem, no właśnie ładu, sprawiedliwości, ale to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i ładem w rozumieniu tego, który daje nam życie i do tego życie nas posyła.
To jest to, co powiedziałeś. Ja to zwiążę z tym moim zeszłotygodniowym sformułowaniem o złotej karcie chrześcijaństwa, bo to jest ciągle kazanie na górze, to jest ciągle to, co ma nas tak bardzo wyróżniać spośród pogan, spośród tych, którzy nie wierzą w Boga, co zresztą dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo dobitnie wybrzmiewa. To porównanie wychodzi z ust Jezusa, to nawet nie tyle jest moje porównanie, ale jego własne porównanie, i to, o czym mówisz, ten pęd do nie tylko do orzeczenia sprawiedliwości, ale gdybyśmy mieli taką szansę, to również do jej wymierzenia. Natomiast mi się kojarzy, to bodaj są Pawłowe słowa, że gniew męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. My rzeczywiście te nasze standardy mamy czysto ludzkie i takimi są również oko za oko, ząb za ząb. To były ludzkie standardy, które, przypomnijmy, bo już o tym mówiliśmy, miały zadbać o adekwatną odpłatę za konkretne przestępstwa, to znaczy nie pozwalały na eskalację zła, nie? Że tobie wyłupiono oko, a ty w zamian wyrżnąłeś całą wioskę. Tego nie wolno było robić. To było prawo, które miało przywrócić pewien porządek, adekwatność właśnie w perspektywie zemsty, bo to właściwie jest prawo zemsty, ale dopuszczało ją tylko w określonej skali, to znaczy takiej, której dotyczyło samo przestępstwo, czy sama krzywda, której się dopuszczono. Dzisiaj Jezus nam stawia wszystko na głowie, tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze, to, co mówi Jezus, wykracza poza nasze standardy sprawiedliwości, poza nasze odczucia sprawiedliwości i po ludzku rzecz biorąc, każe nam powiedzieć: Panie Jezu, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, tak się nie da żyć, tak nie można żyć, ponieważ to nas stawia natychmiast na straconej pozycji. To nas stawia na pozycji gorszej. To sprawia, że zostajemy w tyle. To sprawia, że inni nas wykorzystają, zdepczą, zniszczą, skrzywdzą podwójnie. To sprawia, że jakby do niczego nie dojdziemy. To sprawia, że chrześcijanie staną się drugą kategorią ludzi. Nie możesz w taki sposób nas nas traktować, Panie Jezu, i nie możesz tego od nas oczekiwać. To zdaje się pobrzmiewać w sercach wielu słuchaczy. To oczywiście jest pewna hipoteza, ale tak sobie myślę, obserwując nasze życie społeczne, nasze życie kościelne też, bo ta Ewangelia jest tak bardzo w poprzek, tak bardzo trudna, tak bardzo kontrowersyjna. Miłość nieprzyjaciół jest tak szalenie wymagająca, że rzeczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to popularny fragment i nie jest to fragment, o którym możemy z dużą łatwością powiedzieć: o, tu, w tym miejscu, w tej parafii tak żyją. O, tu, ta wspólnota w tym bryluje. O, tutaj ta grupa rzeczywiście to potrafi. Nie? To raczej rzadko się spotykamy z takimi miejscami i jeżeli już kogoś takiego spotykamy, to albo mówimy, że szaleniec Boży, albo że jakiś taki charyzmatyk, w sensie, że ma jakąś szczególną łaskę do tego, albo że no niespełna rozumu, albo że przecież tak się żyć nie da, albo że na pewno no, tylko taki dział reklamy, że to niemożliwe, żeby tak na co dzień żył.
I
tak
dalej.
No tak trochę, nie? No właśnie,
nie?
Takiego mają jednego, który takie rzeczy pokazuje, taki kuglarz trochę Boży. Więc Pan Jezus nam mówi o rzeczach, które nam się wydają niemożliwe, a On co robi jeszcze dodatkowo?
Nie tylko o nich mówi, ale także je wypełnia.
Dokładnie. Pokazuje nam, że to jest możliwe, ale niesłychanie wymagające. Tylko wiecie, ja mam taką myśl, że taki problem podstawowy mamy z tym, że jeżeli coś nam nie pasuje, nawet z tego, co Pan Jezus pokazuje, to znaczy wydaje nam się to zbyt trudne, to mówimy: no tak, ale Pan Jezus był Bogiem. Nie? W kwestiach zbyt trudnych mówimy o Jego bóstwie, które rzeczywiście, no dzięki temu mógł te wszystkie rzeczy zrobić, dzięki temu mógł ich dokonać i pokonać.
Miał łatwiej.
Miał łatwiej, nie? Ale jakby na plan dalszy nam schodzi całkowicie prawda, że był w pełni człowiekiem, doskonałym człowiekiem, ale w pełni człowiekiem, z całą konsekwencją, która za tym słowem idzie, poza grzechem i jego ograniczeniami, ale jego wybory, jego decyzje, jego walki wewnętrzne, których przecież nie był pozbawiony, mamy przynajmniej dwa momenty takie, w których bardzo wyraźnie to widać, to jest kuszenie na pustyni, to jest Getsemani, to były bardzo realne, były bardzo ludzkie, były bardzo rzeczywiste i bardzo prawdziwe. Więc kiedy nam mówi: miłujcie nieprzyjaciół, to mówi nam o rzeczy możliwej. Możliwej, bo byłoby czymś absurdalnym, gdyby oczekiwał od nas rzeczy niemożliwej, niemożliwe do spełnienia przez nas.
No tak, jak najbardziej się z tobą zgadzam. Ja bym tutaj jeszcze poszerzył odrobinkę definicję nieprzyjaciela. Bo to też z czasu moich refleksji na łożu boleści, akurat te Ewangelie sobie czytałem.
Może powinieneś częściej chorować.
Możliwe,
bo to znakomicie ci służy, jeśli chodzi o twoją...
Bóg ci zapłać.
Tak, twoje myślenie i twoje pomysły.
Chodzi mi o definicję człowieka, którego nazwałbym swoim nieprzyjacielem, bo to jest też ciekawy termin. Wróg, nieprzyjaciel... Ilu masz wrogów w życiu, takich rzeczywistych?
Wiesz co, ostatni na liście, którego dopisałem, to była pozycja 3486. Nie,
masz
tak naprawdę
zeszycik.
Bardzo trudno mi jest było
no właśnie,
wskazać.
Jest ciężko wskazać człowieka, który jest mi faktycznie nieżyczliwy. A teraz druga jak gdyby część mojego pytania, którą też sobie stawiam. Jak często przeżywamy jak gdyby dzień, czasami tydzień czy miesiąc, w takich falach emocji właśnie, no, które przynajmniej sugerują, że są w naszym życiu osoby nam nieżyczliwe, nieprzychylne, które zachowują się właśnie jak nieprzyjaciel. Ile jest takich momentów, kiedy no, rozerwałbyś na strzępy?
No tak, to punktowo tak działa bardzo.
No, ale przychodzi i odchodzi, tak. Ale jest. I właśnie to mnie jak gdyby też zastanowiło, że ja osobiście no, też nie mam zeszytu, w którym zapisuję sobie osoby, które uważam za swoich nieprzyjaciół i wrogów, ale z drugiej strony nieobce mi jest takie odczucie, no, że w tej przestrzeni, no, tam gdzie jestem z moim bliźnim, czy to współbracia we wspólnocie, czy w wspólnocie parafialnej, czy w ogóle ludzie, których spotykam, czy z którymi jestem tam zmuszony w jakiś sposób no, się integrować, czy coś z nimi załatwiać, że bardzo często jest coś takiego, że mimo, że nie mamy wrogów jako takich, no, odczuwamy jak gdyby skutki takiego wrażego działania, jak to się mówi. I to mnie jak gdyby też no, skierowało z powrotem do tej Ewangelii. O kim Jezus mówi? O kim Jezus mówi, kiedy mówi miłuj swoich nieprzyjaciół? Bo dla nas ten termin często wróg, nieprzyjaciel, to jest taki termin pusty, abstrakcyjny.
No tak,
bo
jak nie zabijaj.
On nie ma, no dokładnie, on nie ma twarzy. No chyba, że faktycznie jest jak no, Kargul bywa, z Pawlakiem.
Tak, sąsiad może bywa. To no, przez chyba płot. Ta perspektywa, tak.
No a potem jak gdyby skierowałem jak gdyby to, tą swoją soczewkę jeszcze bliżej, że bardzo często, i to już też nieraz żeśmy mówili, że bliźni i nieprzyjaciel to jest jedna i ta sama osoba. Kiedy no, siadamy do konfesjonału, czy kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy przynoszą swoje różne takie sprawy życiowe, codzienne, no widzimy, że bardzo często, no kto jest największą przyczyną, czy źródłem największych udręk rodzica? No dziecko, które umiłował, które mama nosiła pod sercem przez 9 miesięcy i oddała mu wszystko z siebie. No to najczęściej ten dzieciak, kiedy dorośnie i zaczyna mieć własne zdanie, jest źródłem największego no, nerwa u tej mamy. Czy mąż, który 25 lat temu był po prostu, wisiał w złotej ramce nad małżeńskim łożem, a teraz w to samo zdjęcie najchętniej żona wrzucałaby rzutki albo, nie wiem, coś jeszcze większego i ostrzejszego. Ta sama osoba to jest mój bliźni, którego mam miłować, ten nieprzyjaciel, którego mam miłować, bo to jest często właśnie ten sam człowiek. To nie jest jakiś wyimaginowany wróg, który gdzieś tam jest sobie, nadciąga w moją stronę i będzie mi tutaj robił teraz źle, tylko to jest właściwie, nie, wydaje mi się, że Pan Jezus nie ma na myśli tutaj konkretnych osób, tylko raczej konkretny sposób życia, czy konkretny sposób reagowania też na siebie nawzajem. Że znów tutaj jak gdyby wychodzi ta prawda o tym, że to bliźni jest tym pergaminem, na którym my zapisujemy swój komentarz do Ewangelii. W sposób bardzo wyraźny, jednoznaczny i widoczny dla wszystkich. Że tutaj jak gdyby w tej przestrzeni między mną a drugim człowiekiem nie tylko jak gdyby jest przestrzeń doświadczenia słowem, ale przede wszystkim tą prozą, tym konkretem życia. Że tutaj jak gdyby jest ten cały ten dramat dzisiejszej Ewangelii. Że on nie dzieli ludzi na jakieś dwie połowy życzliwych i nieżyczliwych, tylko pokazuje, że ta linia podziału bardzo często przechodzi przez serce jednego człowieka.
No bardzo ładnie to ojciec spuentował.
Michał sięgnął po lirę, także czuję, że zaraz on coś tutaj zagra i zaśpiewa.
Zainspirował mnie i powstał we mnie taki utwór rzeczywiście. Taka...
Psalm 151.
Tak, tam gdzie ludzie umierają z nudów, tam nie zdziałamy żadnych cudów. Tak, to dzisiaj taka fraszka, którą przeczytałem. Nie pomnę autora, ale nie moja na pewno. W każdym razie ja z kolei jakoś tak chciałbym od drugiej strony, mianowicie skoro takie oczekiwanie Pan Jezus wobec nas wypowiada i powiedzieliśmy sobie, że byłoby czymś absurdalnym, gdyby ono było niemożliwe i nierealne do spełnienia, bo wtedy byłby Pan Bóg trochę sprzeczny sam w sobie, no to powstaje pytanie, skąd siła? I skąd moc do tego. I oczywiście no, nie będę szczególnie oryginalny, jeśli tutaj powiem, że moc z Boga.
Że z Boga jest owa przeogromna moc.
Tak, to jest troszkę jak z tą katechetką, która na tablicy narysowała wiewiórkę i pyta, cóż to takiego, a dzieci mówią, jak dla mnie to wiewiórka, ale dla pani pewnie Pan Jezus. Także za wszystko nam się z Panem Jezusem kojarzy. Niemniej rzeczywiście trudno powiedzieć inaczej i trudno stwierdzić inaczej. Dlaczego? Dlatego, że mówiliśmy tydzień temu, że Jezus radykalizuje prawo, ale pokazuje również, co to znaczy je wypełnić. Nie? Przyszedł nie znieść, ale wypełnić, więc pokazuje, co znaczy je zachować, może żeby użyć innego słowa. I na tym polega właśnie to nowe prawo, w cudzysłowie, które on przynosi, że ono nie jest już tylko wychowawcą, który wskazuje na grzech, tak jak było stare prawo, które mogło napiętnować zło, które mogło w jakiś tam sposób uchronić czy oddalić w czasie, nie wiem, upadek moralny. Nowe prawo, które przynosi Jezus, to jest prawo ducha, które niesie w sobie nie tylko wymóg, ale również siłę do jego realizacji. Nie? To prawo to jest nakaz, w którym Bóg ci mówi, ja jestem z tobą. Ja cię uzdalniam do tego, żebyś mógł poprzeczkę sobie zawieść tak wysoko, jak dzisiaj ją wiesza Pan. Zobaczcie, dla mnie to zawsze jawiło się i często jawi się jeszcze, kiedy nad tym siadam i rozmyślam, jako coś zupełnie niemożliwego. Kiedy Jezus mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Przecież to jest niemożliwe. Znowu jawi się to słowo niemożliwe. I konfrontujemy to ze słowem anioła, który wypowiedział wobec Maryi, czy ze słowem trzech mężów, które wypowiedzieli do Abrahama, czy dla Boga jest coś niemożliwego. Dla Maryi wprost, dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego. Dla Niego to nie jest niemożliwe, żeby moja poprzeczka wisiała tak wysoko i żebym ja do niej doskoczył. Nie wiadomo, czy dokona się to za tego życia, bo być może nie, ale być może dalszy mój rozwój po śmierci, być może stan, który mam osiągnąć po śmierci, będzie mnie rzeczywiście zbliżał mocno do tej doskonałości Boga. Rzecz jasna, nie stanę się Bogiem nigdy, nie będę czwartą osobą boską, to jest zupełnie zrozumiałe i nie do tego aspiruję, no przykro mi, nie do tego aspirujemy, proszę ojca, musimy to sobie powiedzieć wprost. Natomiast niewątpliwie chodzi o pewną mentalność, którą ojciec jakby w sobie reprezentuje wobec tego świata, która dzisiaj jest wyrażona poprzez słońce, które wschodzi nad złymi, nad dobrymi, poprzez deszcz, który pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, poprzez Boga dobrego, który jest dobry również dla złych, który jest również dobry dla tych, którzy naszym zdaniem na to nie zasługują, który jest dobry dla tych, którzy są obiektywnie skończonymi draniami, bo Bóg wie, co mieści się w człowieku. Bóg zna nie tylko jego czyny złe, ale zna też jego potencjał dobra, który w nim jest. I on zdaje sobie sprawę, że czas działa na korzyść człowieka. Nam się wydaje, że na niekorzyść, bo się starzejemy niestety i z każdym tygodniem i miesiącem jesteśmy starsi. Natomiast Bóg daje człowiekowi czas po to, żeby on odkrył to, co w nim jest, nie tylko złego, ale także dobrego. I po to, żeby mógł z tym dobrem przełamać, bo w tym dzisiaj jakby istota tej Ewangelii, przełamać ten krąg zaklęty zła. Bo przełamać go może tylko ten, którego ono dotyczy najczęściej. Nie tylko ten, który je przeżywa, który go doświadczył.
Jest w tym coś inspirującego, ponieważ właśnie do tego chciałem się odwołać.
Psalm 152, proszę bardzo.
Mianowicie, tak jak mówisz, to nowe prawo to jest nie tylko nakaz, ale także moc do tego, by je wypełnić. Czym wypełnić? No swoim życiem. I kapitalne jest to, co jest na początku tej Ewangelii, kiedy Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano oko i tak dalej. Mówi tak, jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Mnie zawsze frapuje po co. No po co nadstawiać ten drugi policzek? No nie dość, że mnie już piecze ten jeden. Ja już wiem, że dostałem w dziób, mówiąc kolokwialnie. Ale kiedy przyjmiemy tą perspektywę, o której mówi ojciec Michał tak pięknie, to zauważymy, że to nadstawienie drugiego policzka to jest gest miłosierdzia względem tego człowieka, który mnie atakuje. Dlaczego? Tak sobie pomyślałem, że gdyby mnie ktoś, no znowu użyję kolokwializmu, dał z liścia, ja bym się odwrócił do niego.
Tłumaczę to tym państwa, którzy nie rozumieją. Dać z liścia to znaczy otwartą dłonią strzelić w pysk.
Tak. Gdyby ktoś mnie w ten sposób przyatakował, no naturalnym moim prawdopodobnie takim odruchem byłoby chwycenie tego człowieka i chęć rewanżu. I teraz sobie myślę, gdybym faktycznie, taką symulację przeprowadzam w tej chwili, odwrócił się, ale powiedział tak, uderz jeszcze i w drugą stronę, żeby było równo. Prawdopodobnie, no nie wiem, czy wszyscy, ale myślę, że większość osób, które w ten sposób by chciały rozwiązać jakiś konflikt, czy coś wyjaśnić, no stanęłoby w lekkim osłupieniu, że nie ma reakcji na bodziec, tylko jest no właśnie ten gest, który sprawia, że absurdalność tego czynu, no bo no przemoc jest absurdalna w jakiś sposób, bo nie jest ani środkiem wychowawczym, ani nie jest sposobem komunikowania czegokolwiek drugiemu człowiekowi. Żadna przemoc w ogóle nie jest komunikatywna.
I nie nawraca.
I nikogo nie nawraca, tak jest, że ten mój drugi policzek, ten drugi 1000 kroków, ten płaszcz, który oddaję, on jest o tyle gestem miłosierdzia, że pozwala zrozumieć tej drugiej stronie jak gdyby no, pewną absurdalność swojego działania. Jeśli przyjmiemy, że to są jakieś żądania niesprawiedliwe, agresywne, które budzą w nas no właśnie chęć zastosowania tej zasady natychmiastowego odwetu oko za oko, ząb za ząb, policzek za policzek, że my w ten sposób nie robimy z siebie idiotów, tylko my okazujemy właśnie w działaniu, na czym polega to nowe prawo i moc do jego wypełnienia, w tym konkrecie życia.
Ale proszę ojca, to może tak w perspektywie takiego happeningu jednorazowego, ale taka maltretowana żona przez męża alkoholika, czy ona rzeczywiście powinna nadstawiać drugi policzek i liczyć na to, że on zrozumie absurdalność swojego postępowania?
Mówisz tu o pewnego rodzaju przemocy już systemowej niestety. To jest, znaczy, temat chyba trochę cięższy i głębszy. Mnie chodzi o takie sytuacje codzienne, które nie wynikają z tego, że ktoś jest na tyle przesiąknięty złem, że traktuje drugiego człowieka, a zwłaszcza swoją żonę jako, no bo najczęściej to jest wyładowanie własnych emocji na drugim człowieku, czy własnej bezradności, własnego gniewu, własnej choroby. Są to sytuacje często obiektywnie bardzo trudne i tragiczne też, no bo po ludzku często nierozwiązywalne, bez ingerencji z zewnątrz. Mam na myśli służby jak policja, czy inne rozwiązania. Więc na pewno tutaj nie chodzi o to, żeby się poddawać przemocy, to nie o to chodzi. Tylko ja mówię o takim codziennym funkcjonowaniu, właśnie o tym żądaniu natychmiastowej sprawiedliwości, bardziej o tym. No tutaj raczej chodzi o to, że no, człowiek, który stosuje przemoc systemową, albo inaczej uczynił z przemocy sposób komunikowania swojej obecności, czy to w rodzinie, czy w domu, no to jest człowiek, który musi obiektywnie, no niestety też zderzyć się ze ścianą, żeby zatrzymać swoje zapędy.
Dziękuję świadkowi, wystarczy mi to doprecyzowanie. Tak, dziękuję.
Ojcze, ja myślę, że pora już na lirę.
Chodziło mi o to, żebyśmy ustrzegli się tego zarzutu, że tak. Ktoś mógłby nam tutaj
wytknąć. Nie, tu nie chodzi
wytknąć.
O to, żeby się poddawać tak, przemocy, tak. Ale chodzi o pewną postawę taką, mówię, codzienną, że my bardzo często mamy w sobie tą chęć, no utwierdzamy drugiego człowieka w jego, w jego sposobie widzenia świata i jest szansa na to, że kiedy właśnie, mówię, ten symboliczny drugi policzek, kiedy się nadstawia, że dajemy mu jak gdyby szansę zobaczenia absurdalności tej sytuacji. O tym, co mówi ojciec Michał, no raczej, tak jak mówię, doraźne działania raczej nie wnoszą rozwiązania, a wręcz boję się tego, że mogłyby pogłębić jeszcze
dokładnie,
doświadczenie.
Dokładnie. Także do tego nie zachęcamy, trudne. Żeby nie była jasność pełna.
Tak, to może tak. Krótka przerwa muzyczna,
no,
bo jeszcze
dlaczegoż
nie było dziś.
By nie. Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że jeszcze nie posnęliście. Może o 11.10, kiedy nas słuchacie, nie jest to takie łatwe, ale o 21.30 to mogło się zdarzyć. Więc mamy nadzieję, że ten znakomity utwór Państwa pobudził. Daj Boże, żeby Tadeusz wybrał właśnie taki. W każdym razie my wracamy z tą naszą dzisiejszą niesłychanie trudną Ewangelią. To bardzo trudne tematy nam Pan Bóg podsuwa na tę końcówkę tej pierwszej części okresu zwykłego, którą przeżywamy, bo za chwilę wchodzimy w Wielki Post, ale te niedziele zwykłe, które ja zawsze powtarzam, one tak do końca zwykłe nie są, tak je nazywamy, ale to, co z naszym Bogiem związane, wcale nie jest zwykłe, jest zawsze nadzwyczajne, a te Ewangelie są niewątpliwie nadzwyczajne, stanowią tę złotą kartę naszej wiary, właśnie wiary. I tak ja może pozwolę się zahaczyć sobie o to słowo jeszcze, dlatego że, drodzy Państwo, jeżeli my mówimy o zachowywaniu takiej Ewangelii, nie, takich wskazań Jezusa, o miłości nieprzyjaciół, to musimy mówić też o wierze, która zdecydowanie wykracza poza zwykły rytualizm, czy poza kultywowanie rodzinnych tradycji. To jest absolutnie nierealizowalna Ewangelia dla chrześcijan, którzy chcieliby pozostać tylko na tym poziomie ludzi, którzy stawiają Panu Bogu znaczne, czy powiedziałbym, odległe od siebie granice, o tym wspominałem przed chwilą, że mówimy dotąd, Panie Boże, i ani kroku dalej, bo reszta to jest moje życie i ja je chcę przeżyć tak, jak chcę. Takie słowa Jezusa, takie wskazania Jezusa, takie nakazy Jezusa może pojąć, przyjąć i zrealizować w życiu. Tylko człowiek, którego życie jest przemienione przez Ewangelię. Tylko człowiek, który, że cofnę się znów dwa tygodnie, dał się posolić Ewangelią. Nie? Ten, który dał się rozświetlić Ewangelii. Czyli ktoś, kto naprawdę związał swoje życie z Bogiem, a nie czyni z niego tylko, powiedziałbym, okazjonalnego dodatku do całości polegającego na wizycie w kościele w niedzielę i ewentualnie no, krótkiej modlitwie codziennie, no po prostu od tak, nie? Więc tu musimy bardzo jasno widzieć te poziomy. To nie jest kwestia rozróżniania na lepszych i gorszych chrześcijan, czy uznania, że ta Ewangelia jest skierowana do elity. Nie, my wszyscy mamy być elitą. To jest Ewangelia, która jest skierowana do wszystkich chrześcijan i ona wzywa wszystkich chrześcijan do tego, żebyśmy dobijali do takiego poziomu, do tego, żebyśmy reprezentowali sobą taki poziom, żebyśmy byli gotowi przyjąć tę Ewangelię do naszego życia, ale żeby tak się mogło stać, to trzeba przekroczyć Rubikon. Trzeba zrobić taki krok, który jest krokiem decydującym. To jest krok, który, tak jak powiadam, nie ogranicza się tylko do sytuacji, którą ja mam całkowicie pod kontrolą i ja decyduję o tym, jakie ruchy wykonamy, a tak naprawdę te ruchy to są tak zwane mikroruchy. To są takie ruchy, które właściwie nie są ruchami, bo stoję tak naprawdę w miejscu. Tu taka wiara w żadnym wypadku się nie sprawdzi. Czy się mylę?
Nie, ojciec się nigdy nie myli właściwie.
No jednak mam wrażenie, że czasami mogę się jednak pomylić.
Zdarza się.
Tak.
Wracając do tego, co powiedziałeś, moja taka refleksja dzisiaj nad tym słowem jest taka mianowicie, że czy przychodzi nam łatwo wskazać miejsca, konkretne miejsca w naszym życiu, co do których bez cienia wątpliwości moglibyśmy powiedzieć tak, tutaj jestem, to co ładnie tak nazwałeś, przemieniony przez Ewangelię. Tutaj jestem posolony tak. I tutaj płonę, czy rozświetlam się wewnętrznie. Bo wraca do mnie zawsze ten sam problem, no znowu wrócę, oczywiście nie chodzi tu o zdradzanie tajemnicy spowiedzi, ani sięganie do konkretnych przypadków, ale...
Nie, no mówimy ogólnie, bo
ale to... mówimy ogólnie, tak. Chodzi mi o to, że kiedy robimy rachunek sumienia, mnie raz spowiednik, no kolokwialnie powiem, zastrzelił w konfesjonale, ponieważ kiedy no, już wyznałem swoje winy, on zapytał się mnie, czy powiedział coś dobrego, co się w moim życiu dzięki no, temu powstawaniu chociażby właśnie, czy decyzji o sakramencie pokuty wydarzyło. I bardzo trudno przychodzi mi nawet po jakimś takim dłuższym zastanowieniu, nie tyle, że znalezienie takich miejsc, bo wydaje mi się, że widzę takie miejsca, tylko mamy taki, wydaje mi się, że jest w nas, mówię ogólnie o chrześcijanach, o członkach Kościoła, że o wiele łatwiej przychodzi nam w sobie też no, wypiętnować jakieś zło, czy wypiętnować jakiś brak, czy mówić właśnie o sobie przez przykład tego, że nie dorośliśmy jeszcze do pełni życia Ewangelią, że jeszcze nam brakuje, bo to jest prawda, bo nikt z nas tego ideału Ewangelii tutaj, przynajmniej na ziemi, nie zrealizuje w sposób taki, no, jakiego byśmy sobie życzyli jako ludzie wiary, ale ciężko nam przychodzi wyłapanie tego dobra, które się dzieje za sprawą Bożego Słowa, które jest posiane w nas, z którym współpracujemy świadomie, podejmując wysiłek do tego nieustannego nawracania się, że jak gdyby tu jest potrzebna, wydaje mi się, też taka pozytywna z naszej strony, nie mówię teraz o naszej audycji, tylko w ogóle ze strony tych duchowych przewodników, czy księży, czy katechetów, czy w ogóle ojców i matek rodzin, żeby umieć pokazywać sobie nawzajem te miejsca, w których Pan Bóg działa. Żeby człowiek wierzący miał nie tylko świadomość tego, że grzeszy, bo to jest oczywiste, ale że dzięki łasce, dzięki temu, że przyjmuje Boże Słowo, że żyje Nim na co dzień, że rzeczywiście serio potraktował te słowa Jezusa z początku Ewangelii Markowej, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, nie? Że to jest, że to działa w moim życiu, że przynosi konkretne owoce, że ten zagonek mojego życia to nie jest ciągle czarnoziem posypany ziarnem i czekający na deszcz, tylko że tam cały czas no, toczy się życie Boże, jak wierzymy, że Duch Święty w swoim Kościele no, nie omija nas gdzieś górą, jakimś górnym wiatrem, tylko przechodzi przez sam środek naszego bycia, życia, nie wiem, tworzenia Kościoła. I tutaj też w tym sensie ta Ewangelia mi pokazuje no ten brak z mojej strony, dziś, nie tylko dzisiejsza zresztą, tylko to, co ostatnio mówiłeś, właśnie ta o świetle, o soli, o tym smaku i o tym, kim mamy być jako Kościół, jako wspólnota, ale jako jednostki, które go budują, że no... brak nam tego pokazywania, co urosło, co się przemieniło, co jest właśnie posolone Ewangelią, co jest przepalone tym ogniem, któremu na imię Chrystus. I tutaj wydaje mi się, że mamy takie duże pole do popisu i działania. Że tu nie chodzi o jakąś taką świętą pychę, że my stajemy przed ludźmi, do których jesteśmy posłani, zobaczcie, w tym tutaj wzrastam, w tym przoduję, w tym lśnię, a w tym płonę, tylko bardziej taką pokorną postawę, że no rzeczywiście, Panie Boże, jesteś, działasz, przemieniasz mnie. Ja wiem, że ja pozostanę istotą słabą i w pewien sposób przetrąconą przez grzech, ale jestem w stanie dostrzec to, że w tym, tam gdzieś rozlała się moja słabość, tam też rozlewa się Twoja łaska.
Musimy pamiętać, że pokora to jest uznanie całej prawdy o nas, a cała prawda o nas to nie jest tylko prawda o złu, które czynimy, bo to jest tylko jedna strona medalu, a medal ma dwie strony, więc trzeba jeszcze uwzględnić tę drugą i to daje nam dopiero dwie nogi, na których możemy stanąć, mówiąc jeszcze innym obrazem, co pozwala nam złapać pewien balans, bo jak stoimy na jednej nodze, to jest nam zawsze z tą równowagą trochę trudno. Dlatego też to, co Maciej nazywa świętą pychą, w żadnym wypadku nie o to nam chodzi. Chodzi nam o prawdziwą pokorę, która uznaje również dobro, które w nas jest. I to z całą pewnością jest ważne i też pewnie jest celem naszych duszpasterskich wysiłków, które powinniśmy wzmóc, aby pokazywać to dobro, które pomiędzy ludźmi jest, nie zwracać tylko uwagę na to, co jest złe. Natomiast ja myślę, że tu jest jeszcze w tej Ewangelii bardzo silne wezwanie, bo mówiłem już o tym, że to przełamanie tego łańcucha krzywdy, nie? Tego zaklętego kręgu zła dokonuje się najczęściej na tym, który cierpi, bo on jest wzywany do tego, żeby na sobie zakończył. Wiemy doskonale i to już nie tylko z Ewangelii, ale również nauki o człowieku nam mówią o tym, że człowiek skrzywdzony bardzo często trochę działa jak mówi się to czasem tak może mało delikatnie czy mało ładnie, ale jak skrzywdzone zwierzę, jak zranione zwierzę, które rozdaje ciosy na prawo i na lewo, trochę w sposób taki nieuświadomiony do końca, czy nieprzemyślany, ale przekazujemy częstokroć nasze krzywdy, które od naszych nieprzyjaciół w jakiś sposób otrzymaliśmy, tym, którzy są Bogu ducha winni. I jakby to, ta miłość nieprzyjaciół, to przebaczenie, które ma się stać tym zadaniem, które Jezus przed nami stawia, ma ten krąg zła przerwać. Ale ja myślę o czymś jeszcze innym, co nam tutaj chyba jest zarysowane. Mianowicie o tej hojności, o której wspominałeś wcześniej, o tym nadstawieniu drugiego policzka, czy pójściu 2000 kroków zamiast 1000, oddaniu jeszcze płaszcza, nie tylko szaty. Myślę sobie, że ta pewna hojność, zwłaszcza wobec tych, którzy tego nie doceniają, którzy tym gardzą, którzy powiedzmy są jakoś niedelikatni wobec nas, ona nas wyprowadza z drugiego zaklętego kręgu, mianowicie z kręgu handlu wymiennego. I to jest coś, o czym mówi nam Pan Jezus w perspektywie porównania chrześcijan i pogan. Mówi, jeżeli kochasz tylko tych, którzy ciebie miłują, no to co cię odróżnia od pogan? Poganie dokładnie tak samo czynią. Dlaczego kochają? No bo ci...
Bo są kochani,
nie? Więc na tej zasadzie ja coś ci daję, ale ty mi coś oddajesz, nie? I w zamian za to, że ja cię kocham, ty mnie kochasz i to handlujemy trochę tą miłością, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast Pan Jezus mówi, ty daj i nie spodziewaj się, że ci to zostanie oddane. To nas absolutnie wyprowadza z perspektywy handlu wymiennego, o którym skądinąd często słyszymy, bo ja nie wiem, czy się spotykasz z takimi opiniami, ja dość często, na zasadzie często to są właśnie opinie, nie wiem, rodziców albo dziadków, o dziadków często może, ja im, tym moim wnukom tyle daję z siebie, a one mi nic, nie? A one nie potrafią nie tylko tego docenić, ale nie potrafią w żaden sposób tego oddać, nie? Niczym, ani tam życzliwością, ani wdzięcznością, ani uczuciem. To jest coś, co jest chyba gdzieś głęboko w nas zapisane, że jeżeli ja komuś coś daję, no to spodziewam się podobnej postawy od tego człowieka. Tymczasem Pan Jezus mówi, dawaj tym, od których nie możesz się tego spodziewać. W żadnym wypadku ci tego nie oddadzą.
To znów było takie, do czego się odwołujesz, było takie typowe dla tej kultury basenu Morza Śródziemnego, zasada wzajemności, która była takim... Tak. no, fundamentem społecznego życia. Znaczy, wyświadczam pewne dobro, ponieważ mogę ufać, że zostanie mi ono zwrócone. To daje takie pewne poczucie bezpieczeństwa. Zauważ, że no, my też lubimy obracać się w kręgu ludzi, co do których, no, można powiedzieć tak, że miło jest być miłym dla miłych. Że ja wiem, że każdy gest, dobre słowo jest pewnego rodzaju inwestycją, ponieważ jeżeli tutaj się uśmiechnę, tam coś od siebie dam, to ja to odbiorę sobie prędzej czy później.
Tak.
I tworzymy czasami takie kręgi, takie enklawy dobroci. Bardzo trudno jest z nich wyjść. Właśnie bardzo trudno jest z nich, albo inaczej, bardzo trudno jest, kiedy nagle jesteśmy skonfrontowani z takim środowiskiem, które no, nie wyznaje tej dynamiki, tak, i nie ma naturalnego odruchu zwracania. No chociażby wszelkiego rodzaju, no, taka służba w duchu chrześcijańskiej miłości, nie? Gdzie no, chociażby teraz bardzo popularne są te wszystkie zupy, zupa na plantach, zupa w Opolu, no, że gromadzą się ludzie, którzy chcą coś z siebie dać ludziom, którzy nie mają no, nic w zamian poza słowem dziękuję, ewentualnie właściwie poza tym, że przyjdą i skorzystają z tego, bo to też jest jakaś dyspozycja przyjęcia tego daru. Też jest może jakoś no, swego rodzaju gratyfikacją, ale chodzi mi jakiś wymierny taki ten. I bardzo często my to mamy też przenieść na płaszczyznę duchową, że no, wciąż jak gdyby jest ta no, ten handel wymienny z Panem Bogiem, że jest ta ilość jak gdyby powtórzeń, czy ilość zachowań pobożnych, no gdzieś tam z tyłu serca, czy na dnie serca, a z tyłu głowy, gdzieś to pobrzmiewa, że no, nie ma takiej powszechnej świadomości na przykład skuteczności modlitwy, w tym sensie, że kiedy się rozmawia na takie duchowe tematy, bardzo często widać, no, że no owszem, my prosimy, ale tak właściwie no, przychodzimy,
nie spodziewamy się,
przychodzimy modlić się o ten deszcz, ale nikt parasola nie przynosi. I tutaj też ta Ewangelia jak gdyby w to uderza, nie? Że ta wymienność taka, nie? Bo ta zasada no, wzajemności oko za oko, ząb za ząb była takim przeniesieniem tej zasady wzajemności na pole krzywd i rachunków do wyrównania. Że tyle, ile dałem, tyle otrzymam. Tutaj, ile zostało mi zabrane, tyle sobie odbiorę. Jak gdyby to jest dokładnie to samo. I Jezus uderza jak gdyby w ten węzełek kulturowy taki, tego świata, w którym no, dokonuje się wcielenie, w którym On głosi tą prawdę, pełnię prawdy Bożej, ale też pokazuje nam, że On tę kulturę oczyszcza, przekracza, wydobywa z niej to, co jest jak najbardziej szlachetne i dobre. I tak na tym polega do dzisiaj też autentyczna ewangelizacja, że nie wypala się tego, co jest przed nami, tylko wyszukuje się to, co ma szansę jeszcze zakwitnąć podlane tym sosem Ewangelii. A to, co jak gdyby no, psuje się w nim, czy pokazuje wyraźnie, że tutaj nie będzie nic dobrego z tego, no to należy jak gdyby usunąć. To jest ten konkol, który nam zawadza. I takim konkolem, który no, jest jak widać ciągle aktualny, no jest w nas taka postawa tego właśnie no, wyryta jak gdyby jak w kodeksie Hammurabiego, że no jednak natychmiastowość i wzajemność, że już teraz musi być sprawiedliwie po mojemu i już teraz w tej chwili ja se muszę odebrać to, no co ja utraciłem, wydałem, co przestało być moje w jakiś sposób, także no to słowo jest w tym względzie, mówię, no bardzo aktualne, nie? Bardzo na czasie.
Tak. I wraca nam ten wątek cierpliwości, nie? Boga Ojca, który jest cierpliwy wobec człowieka. Daje czas. I myślę sobie, drodzy Państwo, znowu zauważcie, nie, że gdybyśmy potraktowali tę Ewangelię poważnie, nie, gdybyśmy zaczęli nią żyć na co dzień, gdybyśmy rzeczywiście potrafili spojrzeć na człowieka tak, jak widzi go Ojciec w niebie, nie? Jako na szansę, jako na potencjał, jako na możliwość, a nie jako na szanse stracone, na potencjały zmarnowane i na możliwości, które się już nigdy nie zrealizują, nie? Gdybyśmy potrafili widzieć bardziej dobro niż zło w naszych braciach, gdybyśmy potrafili ich znosić z nadzieją, że rzeczywiście jeszcze coś Pan Bóg zdoła z nich wykrzesać, no to pewnie ten świat by wyglądał odrobinę inaczej. I możemy sobie zadać pytanie, no dobra, ale to, no to właśnie, nie? Wracam do początku naszej audycji. Czy to nas nie stawia na straconej pozycji? Czy to nie robi z nas ofiar losu? Czy to nie sprawia, że my jako chrześcijanie rzeczywiście jesteśmy na szarym końcu i w związku z tym się nie wybijemy nigdzie, nigdy nic, niczego nie osiągniemy, bo przecież wszyscy nas wyprzedzą, zadepczą i jakby zniszczą, nie? I jakby, no musimy pamiętać o całej tej sferze zaufania, której Pan Bóg od nas oczekuje i do której nas też zachęca, nie? Żeby sięgnąć choćby do psalmu 31, w którym czytamy: w Twoim ręku są moje losy, Panie, nie? Jeżeli ja należę do mojego Ojca w niebie, jeżeli ja należę do Pana, jeżeli ja realizuję, ryzykuję, nie? Dla Niego, stawiam sobie takie wyzwanie i mówię mojemu Bogu, ja będę żył według Twojej Ewangelii, no to jak mogę się spodziewać, że Bóg o mnie nie zadba, nie? To coś jest z moją wiarą wtedy nie do końca, bo jeżeli ja mówię: Panie Boże, będę żył Ewangelią, ale drżę tak naprawdę o to, że Ty się mną nie zajmiesz, Ty mnie nie wyratujesz z opresji, Ty się nie zatroszczysz, to Ty nie masz w domyśle może wystarczającej mocy i siły, żeby jakby, nie wiem, zadbać o mnie, no to ciągle jakby musimy wracać chyba do tego punktu wyjścia i patrzeć, jaki obraz Boga nosimy w sobie. Musimy pytać siebie samych o poziom naszej wiary, naszego zaufania wobec Niego, bo jeszcze raz to powiem, ta Ewangelia to jest pewien szczyt, nie? To jest top of the top. I tak naprawdę mogą ją zrealizować tylko ludzie naprawdę głębokiej wiary. To znaczy ci, którzy mają taką relację z Ojcem, nie? Którzy są z Nim ściśle zjednoczeni, którzy chcą rzeczywiście Go naśladować, którzy Mu ufają, którzy wierzą w to, że On rzeczywiście jest w stanie ich wydobyć z każdej opresji, jest w stanie ich wyratować i że dla Niego i jakby w Jego perspektywie, którą nam pokazuje, warto tą Ewangelią po prostu żyć.
No ładnie to się podsumował.
No, nie wiem, chyba można...
Czy to
można,
już taka koda naszej audycji?
Można to chyba uznać za podsumowanie, jeśli ojciec uzna za podsumowanie. Rzeczywiście zbliżamy się powoli do szczęsnego końca. Drodzy Państwo, to jeszcze jakby powiedzmy może, żeby brzmiało to bardzo wyraźnie, bo my naprawdę nie mamy takich ambicji i nigdy nie mieliśmy, żeby startować z pułapu wszystko wiedzących ekspertów.
Absolutnie.
Którzy traktują słuchaczy z góry: my was tutaj czegoś nauczymy, my wam tutaj coś dopiero objawimy, bo nam ta prawda została dana. Prosimy was, żebyście mieli w świadomości, że my jesteśmy pierwszymi słuchaczami tych naszych audycji. To nie znaczy, że ich słuchamy namiętnie po ich zakończeniu, bo może byłoby to trochę fixum dyrdum, że tak powiem, gdybyśmy się odsłuchiwali ciągle i wciąż, ale kiedy mówimy te słowa, to czynimy siebie ich pierwszymi słuchaczami. To jest w ogóle taka zasada, taki dowód uczciwości kaznodziejskiej. Mówiłem o tym już kilkakrotnie i chcę to jeszcze raz powtórzyć, dlatego żebyście mieli Państwo świadomość, że te wymagania, które stawia nam Ewangelia, to nie są nasze wymagania, które my wam stawiamy, tylko to są wymagania naszego Pana, którym podlegamy absolutnie wszyscy. To są Jego propozycje dla nas wszystkich, tak? Dla ojca Macieja, jak dla mnie, jak i dla każdego z tych, którzy nas słuchają, a chcą przeżywać swoje życie jako uczniowie Chrystusa. Dlatego miejcie to w świadomości, zwłaszcza jeżeli słyszycie słowa, które was jakoś dotykają, czy takie uwagi, które wy sami uznalibyście za odrobinę kontrowersyjne. Myślcie, jeżeli was coś razi, jeżeli was coś dotyka, jeżeli was w jakiś sposób niepokoi, to jak najbardziej możecie nam o tym napisać.
Napisać na przykład SMS-a.
Na przykład.
Na numer.
SMS-a na numer 785 777 100, że powtórzę jeszcze raz, 785 777 100, tudzież drogą facebookową, gdzie ojciec Maciej z niecierpliwością oczekuje również na wiadomości i to jest strona, a właściwie
fanpage.
To jest
grupa na Facebooku, a, która się nazywa Między Nami Homiletami, czyli Ćwierć Tony Zambony. Audycja, takie po wpisaniu tego w wyszukiwarkę tak. portalu społecznościowego, jakim jest Facebook, powinna się pokazać miniaturka z logo naszej audycji wybranym przeze mnie i tam też można się zapoznać z moimi czy naszymi wystąpieniami, ponieważ linkujemy tam stronę też radia i inne miejsca, gdzie można nas też posłuchać, bo jest ich kilka, między innymi serwis muzyczny Spotify, platforma Google Podcasts, gdzie można znaleźć odcinki naszej audycji oraz popularny też wśród użytkowników urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, iTunes.
Wszędzie tam pod
dominacja
tym samym tytułem.
Pełna.
Wszędzie pod tym samym tytułem nas Państwo znajdą, a więc zachęcamy do słuchania, do szerzenia, jeżeli uznają Państwo zawarte tych naszych audycji. Bardzo nam będzie miło, jeśli nam będzie tutaj słuchaczy przybywało.
Tak jest.
I z pewnością dyrekcji radia i pracownikom radia również będzie miło, jeśli słuchaczy będzie przybywało, no bo to zawsze jest miłe, kiedy jest słuchaj.
Ano jest, oczywiście.
Za dziś dziękujemy. Na tę noc, a właściwie i na dzień, bo jeśli
to
Państwo słuchają, zawsze mi się wydaje, że wszyscy nas słuchają o 21.30.
No bo to jest taka audycja na
no
kubek herbaty,
że go troszkę potem. Tak, a jednak przecież najpierw nas można słuchać o 11.10, więc na...
A o dowolnej porze dnia też.
Na dzień i noc, niezależnie od tego, kiedy Państwo nas słuchają, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
I żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
Z Maciej Baron Werbista.
Pokój dobro.
Amen.